Drodzy słuchacze, audycja Wczoraj, Dziś i na Wieki serdecznie zaprasza do wysłuchania dzisiejszego tematu o niebezpieczeństwie pychy. Ireneusz Kołacz, Piotr Ambruszkiewicz i Tadeusz Żurek postarają się naświetlić groźne następstwa tego szkodliwego stanu. Pycha zawsze jest rzeczą niebezpieczną, mając przejawy samolubstwa, a nawet egoizmu. Definicją pychy jest nadmierne poczucie własnej wartości, wysokie mniemanie o sobie lub poczucie wyższości nad innymi ludźmi. W Piśmie Świętym łatwo można znaleźć przykłady tych jednostek, które postępowały niezgodnie z Bożym zaleceniem. Każdy zna chociaż po części historię złego anioła, którego również nazywają diabłem lub szatanem. Objawienie, 12 rozdział, 9 werset. To on kiedyś był pięknym stworzeniem Bożym i nazywał się Jutrzenką, o czym przeczytamy w proroctwie Izajasza, 14 rozdział. Ale sprzeciwił się Bogu, Stwórcy i Władcy Wszechświata. To właśnie on okazał się pierwszym pyszniącym się buntownikiem. A przecież był najwspanialszym stworzeniem niebieskim. Stał się jednak wyniosłym ze względu na swoje piękno. Prorok Ezechiel w 28 rozdziale, a 17 wersecie pisze: podniosło cię serce twoje dla piękności twej. Na złe używałeś mądrości swojej dla jasności twojej. Przetoż cię uderzę o ziemię, a przed obliczem królów położę cię, aby się dziwowali. Często zdarza się, że wzrost wiedzy lub majętności skutkuje wyniosłością serca.
Szatan wychwalał sobie, mówiąc w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrówna się z Najwyższym. Oto strącony jesteś do krainy umarłych, a na samo dno przepaści. Żaden nawet najmądrzejszy człowiek nie wypowiedziałby takich słów, ale szatan miał wysokie aspiracje, aby dorównać Bogu, który przecież go stworzył. Jutrzenka, okazując nadmierną pychę i ambicję, został przez Boga wyrzucony z niebieskich przybytków. Popatrzmy natomiast na Logosa, jednorodzonego Bożego Syna, który, będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyśmy ubóstwem i jego ubogaceni byli. Drugi list do Koryntian, rozdział 8. Każdy słuchacz z pewnością zauważył ogromny kontrast pomiędzy przejawem pychy i ambicji u Jutrzenki, a postawą wiernego Bogu Logosa, który zawsze pokornie był wierny woli Ojca Niebieskiego. Szatan wybrał pychę, a jednorodzony Syn Boży Jezus Chrystus wybrał pokorę. Władca Wszechświata znacznie wywyższył swojego jednorodzonego Syna Logosa i nadał mu imię będące ponad wszystkimi imionami, ponieważ jego właściwe zachowanie podobało się Władcy Wszechświata, naszemu Bogu.
Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Napisał święty Jakub w 4 rozdziale i 6 wersecie swego listu. Nasz Zbawiciel nigdy nie miał aspiracji, aby być równym Bogu, dlatego Bóg wywyższył swego jednorodzonego Syna do najwyższej godności po sobie. Godzien jesteś, Panie nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc. Czytamy w Księdze Objawienia w 4 rozdziale, 11 wersecie. Pycha ujawniła swoje oblicze również u apostołów, kiedy oni rozpoczęli dyskusję o tym, który z nich będzie największy w królestwie. Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w królestwie niebios. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 4 werset. Tak Jezus przekazał apostołom lekcję pokory, którą powinien wziąć sobie do serca każdy chrześcijanin. Wkrótce po tym Jezus wraz z Piotrem, Jakubem i Janem wrócili z góry przemienienia. Przychylność okazana tym trzem apostołom i wyróżnienie, jakie ich spotkało, mogło nieść zagrożenie dumnej postawy. Każdy chrześcijanin powinien czujnie skupiać swoją uwagę nad pokusami, które występują na drodze naszego chrześcijańskiego życia.
Łatwo można zauważyć, że nauka i wykształcenie nie oznaczają, że się posiada wiedzę i znajomość rzeczy nowych, które nigdy wcześniej nie były odkryte. Mądry król Salomon zwrócił uwagę na wszystkie swoje dzieła, których dokonał, i na swój trud, który włożył we wszelką swoją pracę, i powiedział: wszystko to jest marnością i nie daje żadnego pożytku, gdyż z prochu powstało i w proch się obraca. Księga Kaznodziei, 2 rozdział. Natomiast jest błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość Bożą. Mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć mądrość jest lepiej niż nabyć srebro i złoto. Mądrość jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. Przypowieści, 3 rozdział, od 13 wersetu. Są ludzie, którzy pysznią się posiadaniem wartości materialnych, jak bogactwo czy uroda, lub drogie i modne ubrania i kosztowne ozdoby. Ale pycha duchowa jest jeszcze gorsza, gdyż ona potrafi wpływać na umysły ludzi przyzwyczajonych do obrządków i ceremonii kościelnych, nie mających nic wspólnego z Bożym przesłaniem zawartym w Piśmie Świętym. Niektórzy ludzie pysznią się swoją popularnością i chociaż nie używają brzydkich określeń ani nie wchodzą na drogę złych obyczajów, ale w swoim sercu i umyśle są zarozumiali i nie dopuszczają do siebie żadnej krytyki.
W życiu wierzących Bogu ludzi stan ducha musi być pielęgnowany i podpierany Bożą prawdą. Wtedy nie będzie zarozumiałości, lecz pokorny stan serca. Czytamy: zaufaj Panu z całego serca swego i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj siebie samego za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Przypowieści Salomona, 3 rozdział. Przypominamy, że z 4 grzechów, jakie popełnili mieszkańcy Sodomy, opisanych w proroctwie Ezechiela w 16 rozdziale, pycha została wymieniona jako pierwsza. Najprawdopodobniej powodzenie mieszkańców tego rejonu wzbudziło pychę. Następnie pojawiła się arogancja i niesprawiedliwość. Miasta Sodoma i Gomora zostały zniszczone ogniem z nieba jako obraz upadku niegodziwości. Czytamy: pycha zawsze chodzi przed upadkiem. Przypowieści Salomona, 16 rozdział. Król Nabuchadnezer tak bardzo zachwycał się swoimi osiągnięciami, że również wpadł w sidła pychy. W Egipcie mógł odnieść zwycięstwo, co dałoby mu panowanie nad całym Środkowym Wschodem. Jednak zrozumiałe myślenie wychwalające swoje osiągnięcia prowadziło na niego karę i zgubę, gdyż zapadł na chorobę psychiczną. Jak przekazuje prorok Daniel, przez jakiś czas król Nabuchodonozor nie był w stanie sprawować władzy w państwie.
Mieszkał ze zwierzętami polnymi i żywił się trawą. Stan ten trwał do czasu, aż Nebukadneserowi wrócił rozum i rozpoczął wysławiać wszechmogocnego Boga, władcę wszechświata. Następną pyszniącą się postacią biblijną był król Herod, który w oznaczonym dniu zasiadł na swoim tronie, odziany w szatę królewską, i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę, a lud wołał: Boży to głos, a nie ludzki. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, 22 werset. Zamiast potępić taki komentarz, król pysznił się i radował. Chwila ta była krótka, ponieważ w tym samym czasie poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu i stoczony przez robactwo wyzionął ducha. Osoba zarozumiała ma tylko siebie za idola, natomiast człowiek pokorny stawia za swój wzór mądrość i sprawiedliwość. Pycha łączy się prawie ze wszystkim, co jest szkodliwe dla tych, którzy kroczą drogą za Jezusem. Tam, gdzie jest pycha, człowiek jest podatny na złe wpływy. Pycha objawia się na wiele sposobów. Często jako poczucie własnej wartości, kiedy człowiek wynosi się ponad innych. Pokora natomiast podpowiada ludziom, aby zwracali uwagę na potrzebę pomocy innym. Ktoś może zapytać, jak i po czym można poznać wyniosłość ducha? Jednym z największych niebezpieczeństw, jakie towarzyszą pysze, jest brak samokrytyki i codziennego kontaktu w modlitwach z władcą wszechświata.
Wielu ludzi mających pozór pobożności upewnia się w błędzie i przez to ci ludzie nie potrafią spostrzec u siebie wyniosłości ducha, która sprawuje w ich zarozumiałości dzieło zniszczenia. Słowa apostoła Pawła dają wymowną doradę. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że już pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. List do Filipensów, 3 rozdział. Drodzy przyjaciele prawdy Bożej, każdy, kto doszedł do zrozumienia, że zamiast emocjonować się czytaniem powieści lub różnych nowin, czas swój mógłby poświęcić na rzeczy pożyteczniejsze i właściwsze, zajmujące się sprawami, które mogą go doprowadzić do właściwego stanu ducha, z pewnością przypodoba się Bogu. Bo aby wydać świadectwo prawdzie o tym, co nasz Zbawiciel zaplanował dla naszej przyszłości, należy posiadać na ten temat wiadomości, które zdobyć można tylko przez czytanie właściwych rzeczy. Przypomnijmy sobie przykładne zachowanie się Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jezus wstał, złożył swoje szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Syn Boży i nauczyciel apostołów. Ewangelia Jana, 13 rozdział.
Pismo Święte podaje nam wiele przykładów postaci, które podobały się Bogu. Jedną z nich był najpokorniejszy człowiek żyjący w dawnych czasach, który nazywał się Mojżesz. Służył on wiernie Bogu i Jego ludowi przez wiele lat, lecz ostatecznie i on okazał się niedoskonałym z powodu pewności siebie i wyniosłości ducha. Nie było mu dozwolone wejść do ziemi obiecanej. Była to kara, ponieważ nie uczcił Boga i nie wykonał Bożego polecenia, okazując się zapewnym siebie, co spowodowało wyniosłość ducha. Zwróćmy uwagę na okoliczności, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu. Mojżesz jako sługa Boży wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej, przechodząc przez Morze Czerwone i prowadząc ten naród przez pustynię w kierunku ziemi kananejskiej. Z rozporządzenia Bożego dokonał w tej podróży kilku cudów. Jednym z nich było napojenie około 2 milionów ludzi wodą, która przez uderzenie Mojżesza laską wytrysła ze skały. Według objaśnienia Pisma Świętego skałą tą był Chrystus, 1 Koryntian 10 rozdział. Z rozporządzenia Bożego stało się, że skała była uderzona, aby przez śmierć Jezusa wody żywota mogły popłynąć dla całego rodu Adama, który się stanie prawdziwym, wybranym przez Boga narodem.
Naród ten jest wyprowadzany z grzesznego świata i mocy zaciemnienia przez szatana do cudownej Bożej obietnicy danej człowiekowi, a wprowadzony przez Chrystusa do posłuszeństwa i łączności z Bogiem. Od czasu, kiedy Mojżesz z rozporządzenia Bożego uderzył w skałę, upłynęło 40 lat. Izraelici podróżowali po pustyni, oczekując na pozwolenie wejścia do ziemi obiecanej. Tym razem znowu przyszli na miejsce puste i bezwodne. Lud wołał do Mojżesza, a Mojżesz wołał do Boga za ludem. Wtedy Bóg odpowiedział mu, aby mówił do skały, którą przedtem uderzył, aby wytrysła woda. Tym razem Mojżesz, zaniedbawszy rozkazanie Boże, znowu uderzył, nawet dwukrotnie, laską w skałę, mówiąc: Słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? Wtedy rzekł Bóg do Mojżesza i jego brata Arona: Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Zamiast przypisać Bogu chwałę, Mojżesz wystawił siebie jako głównego darczyńcę, a tym samym przypisał sobie chwałę i moc. Drodzy słuchacze, serdecznie zapraszamy was na naszą stronę internetową Polish Bible Students Association, gdzie będzie można odsłuchać nasze audycje. Żegnamy was do czwartej soboty następnego miesiąca. Dobranoc.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielbi każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć.